Przyłącz Duchu Święty, oświecaj nasze umysły, rozpalaj nasze serca, bądź z nami. Prosimy Cię o to, Duchu Święty. I otwieramy ponownie, jak każdego dnia, właściwie katechizm Kościoła Katolickiego w czasie naszej katechezy. Dzisiaj dalsza część, dalsza kontynuacja tematu wyznanie wiary, w tym właśnie paragraf szósty, człowiek, mówiliśmy na obraz Boży, mówimy tak, że człowiek jest jeden ciałem i duszą, osoba ludzka stworzona na obraz Boży, jest równocześnie istotą cielesną i duchowym. Tutaj opis biblijny to wyraża pięknie tę rzeczywistość, język symboliczny, gdy stwierdza, że Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Cały człowiek jest więc chciany przez Boga. I to jest chyba najbardziej tutaj ważne zdanie, na którym możemy opierać potem wszystkie nasze rozważania, wszystkie nasze jakieś nawet i tutaj trudne momenty tutaj tej prawdy i wiary. Człowiek jest stworzony przez Boga, ale jest chciany przez Boga. Człowiek dziełem Boga, chcianym dziełem. I raz jeszcze wracamy do tej rzeczywistości raju, do tego, co Księga Rodzaju nam tutaj pięknie, obrazowo opisuje. Pierwszy człowiek, Adam, był koroną Bożych stworzeń. Łączył bowiem świat ducha ze światem materii. To właśnie połączenie jest tajemniczą syntezą, tym arcydziełem swoistym. Tym bardziej, że właśnie człowiek miał jeszcze w sobie ten trzeci świat, miał połączyć ten trzeci świat, świat samego Boga, a więc ciało, duch i jeszcze tutaj właśnie to tchnienie Boże. I to się wszystko dokona potem w tajemnicy, wiemy, wcielenia. Będzie ta trójca, można powiedzieć, tak, te trzy elementy, a więc ciało, duch i jeszcze boskość. Przy stworzeniu człowieka Pan Bóg kształtuje jego ciało. Oczywiście, tutaj nie ma pewnie sporu większego. Pan Bóg przy swojej wszechmocy mógł posłużyć się cząstką materii nieożywionej. Autor Księgi Rodzaju czytaliśmy przed chwilą, że ulepił ciało z ziemi. Ale Stwórca mógł równocześnie dobrze wziąć cząstkę materii ożywionej. Tutaj ewolucjonizm, hipoteza ewolucji ciała jest do pogodzenia również z objawieniem. Chociaż mówimy, dla nas bardziej jasne, klarowne jest tak zwany kreacjonizm, że to Bóg właśnie, Pan Bóg stwarza, Pan Bóg swoją mocą właśnie kształtuje także i tą materię nieożywioną i stwarzają człowieka. Ale to zdanie, które przez wieki nie mogło przejść materialistom, tak można powiedzieć, prawda, przez gardło, przez usta, człowiek jednak nie jest tylko ciałem, bo jest duszą i ciałem. Połączenie tych dwóch światów jest właśnie dziełem Boga i tylko Boga. Tak dzieje się do dnia dzisiejszego, chwili właśnie poczęcia każdego człowieka. I tutaj obrońcy życia mają ten niezbity argument, niezniszczalną pewność. Człowiek jest połączeniem ciała i duszy. Rodzice dają materiał, czyli to, co jest potrzebne do budowy, mówimy, tego ciała. Pan Bóg zaś za każdym razem stwarza duszę i łączy ją w chwili poczęcia z ciałem. A więc człowiek, mając duszę, jest osobą, a więc jest kimś, a nie czymś. Jest kimś, jest podmiotem. I tutaj można byłoby pokazywać przykłady, ukazywać poniżania człowieka, jego godności. Nie wolno tego czynić, chociaż świat powie inaczej, bo człowiek właśnie ma godność, bo jest tym połączeniem ciała i duszy. Więc człowiek jest kimś i właśnie na tym polega jego wielkość. Wszystko inne w świecie materii jest czymś, bo mówimy, że ziemia, słońce, drzewo, nie wiem, zwierzęta, prawda? Słoń, kot, pies, nawet wiewiórka. Natomiast kimś jest człowiek. Tylko człowiek to jest ktoś. I osoba, materia, ciało i duch, i dusza jest zdolna do poznania siebie. Tego nie mają inne stworzenia widzialne. Tylko człowiek jest zdolny do refleksji nad sobą. To sprawia, że on może się doskonalić, poprawiać, może być jutro lepszy niż dziś, może coś tworzyć. Nawet nasi, mówimy, przyjaciele, ci właśnie, czyli zwierzęta, które żyją wokół nas, nie mogą mieć autorefleksji, prawda? Nawet nasz, czasami tylko sympatycy kotów, psów mówią, że ten ich, prawda, podopieczny ich rozumie, słyszy, prawda, że wykonuje polecenia, ale to jest tylko na zasadzie jednak pewnego ćwiczenia, pewnej tresury, prawda? To nie jest tak, że on ma świadomość, że jest taki i taki i to czyni, tylko po prostu jest to nauczony, żeby reagować na przykład na słowo, na zdanie, na jakiś tam przysmak i tak dalej. Natomiast człowiek ma to w sobie, tą możliwość. Oczywiście, jeżeli jej nie rozwinie, jeżeli ją nie będzie doskonalił, właśnie niestety będzie tak działał troszeczkę jak nawet, nieraz mówimy, że ktoś się zachowuje gorzej niż zwierzę i to jest porażka ogromna. Takie stwierdzenie, że ma w sobie tą możliwość, ma w sobie tą potencjalność, prawda, a tego nie chce wykorzystać. Więc to jest, człowiek jest zawsze człowiekiem szans, otwarcia, poprawy, zmiany, przepraszam, autorefleksji. Kamień, skała, drzewo nigdy się nie poprawi, nie zmieni. Natomiast człowiek, jeśli tylko chce, może się poprawić. To jest ta wielka szansa do wykorzystania. Potem druga właściwość, tak mówię trochę pobieżnie, ale będziemy o tym też mówić, jest właściwość, zdolność do miłości. Osoba bowiem jest otwarta na inne osoby. Mówiliśmy wczoraj też o tej właśnie wieloosobowości, czy na przykład wiele ras, kolorów skóry z różnych miejsc świata, a jednak mamy w sobie te pierwiastki, które nas łączą, że możemy tworzyć, mówiąc poprawnie, w takich relacjach poprawnych właśnie społeczeństwo, społeczność, wspólnotę, naród, mówiąc też tej ściślej na przykład. Dlatego też tutaj ta druga właściwość to jest zdolność do miłości. A więc budowanie relacji, otwarcie się na drugiego człowieka. Także tak bardzo ważna jest ta jedność duszy i jedność ciała. To nas wyróżnia. Człowiek to jest ktoś. Jesteśmy kimś. Pojęcie dusza często oznacza w Piśmie Świętym właśnie życie ludzkie. Tutaj zobaczmy chociażby u świętego Mateusza, 16 rozdział, 25 wers. Albo też i całą osobę ludzką w Dziejach Apostolskich, również drugi rozdział. Oznacza to także to wszystko, co w człowieku jest najbardziej wewnętrzne, ta dusza i najwartościowsze, to co sprawia, że człowiek jest w sposób szczególny obrazem Boga. Dusza oznacza zasadę duchową w człowieku, więc jego ducha. I nieraz tak może troszeczkę dziecinnie tłumaczymy, że po śmierci dusza wędruje, nie ma tak, że jest człowiek i jest ta dusza i ona się odrywa i jest jakby powiedzieć taka jakby inna niż ten człowiek za życia. Nie, to jest jego, ta substancja duchowa, moja substancja duchowa, to mój duch. Tylko tu to dusza jest takim bardziej, można powiedzieć, tutaj streszczeniem, z takim ściągnięciem literackim. To jest moja kondycja, mój duch po prostu w ten sposób się potem po śmierci odrywa od ciała i właśnie jest tą zasadą duchową, która się przenosi do tej rzeczywistości pozaziemskiej, tak można powiedzieć, kiedy już jesteśmy przyjęci właśnie przez Pana Boga do wieczności, do wiecznej szczęśliwości. Bo ciało człowieka uczestniczy w godności obrazu Bożego. Jest ono ciałem ludzkim właśnie dlatego, że jest ożywiane przez duszę duchową. I cała osoba ludzka jest przeznaczona, by stać się w ciele Chrystusa świątynią ducha. Tutaj mamy list do Koryntian. Pierwszy święty Paweł to nam tłumaczy bardzo wyraźnie. Sobór Watykański mówi, stanowiąc jedność cielesną i duchową, człowiek przez samą swoją cielesność łączy w sobie elementy świata materialnego, także przez niego osiągają one swą głębię i wznoszą głos w dobrowolnej pochwale Stwórcy. Co ważne, człowiekowi nie wolno więc gardzić życiem cielesnym, lecz przeciwnie, właśnie swoje ciało, jako stworzone przez Boga i przeznaczone do wskrzeszenia w dniu ostatnim, powinien uważać za dobre i godne szacunku. To, co też podkreślano w życiu świętych, bo ktoś może teraz powiedzieć, no dobrze, no ale byli, czy są święci pustelnicy, są ci, którzy w jakiś sposób właśnie umartwiają swoje ciało, czynią pokuty przeróżne, posty, prawda? Szczególnie to było w wiekach średnich bardzo mocno praktykowane. Byli osoby, które na przykład zamurowywały się w murach celi, tylko dostawały jedzenie, czy żyły na osobności. Do dzisiaj zresztą są zakony też bardzo mocno kontemplacyjne, zamknięte, oderwane od świata. Tak, ale to jest po to, żeby czynić pokutę za świat, za innych, prawda, za siebie, żeby umartwiać ciało w jakiś konkretny sposób, ale nigdy to nie wychodzi z pogardy do tego ciała, że ono jest jakimś takim, prawda, złem, że jest jakimś takim niepotrzebnym, jest jakimś obciążeniem duszy. Nie. Jeżeli taka jest logika, to jest nam błędna i tutaj można powiedzieć, mało jest owoców duchowych, ale ufam i uważamy, że tak nie jest. I ci właśnie ludzie, których trzeba nam podziwiać, ciało swoje akceptują i dziękują Bogu za nie, natomiast no, tutaj stosują formy pewnego właśnie umartwienia i no, tej takiej, można powiedzieć, pustyni też duchowej tutaj na ziemi. Bo jedność właśnie ciała i duszy jest tak głęboka, że uważamy, że dusza jest formą właśnie ciała. Kościół naucza nieustannie, niezmiennie, że każda dusza duchowa jest bezpośrednio stworzona przez Pana Boga. Nie jest ona dziełem rodziców i jest nieśmiertelna. Tutaj jest niesamowity właśnie ten, można powiedzieć, cud stworzenia. Popatrzmy, ciało rodzice nam dają, ale też dzięki łasce Pana Boga, a On daje też duszę nieśmiertelną. A więc ona nie ginie po jej oddzieleniu od ciała, ale łączy się na nowo z ciałem chwili ostatecznego zmartwychwstania. Wtedy mówimy, będzie to drugie ciało, to doskonałe i wtedy ten duch będzie miał znów to połączenie. Tutaj, jak mówiłem na początku, mówi katechizm, niekiedy odróżnia się duszę od ducha. Dlaczego? Jak to jest? No, święty Paweł na przykład modli się, aby niewzruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana. Tutaj Kościół naucza, że rozróżnienie to nie wprowadza jakiegoś dualizmu w duszy. Nie, to duch oznacza, że człowiek począwszy od chwili stworzenia jest skierowany ku nadprzyrodzonemu istnieniu. A jego dusza jest uzdolniona do tego, by była właśnie w sposób darmowy podniesiona do komunii z Panem Bogiem. Tak tutaj jest nauczanie już świętego Ojca Świętego Piusa XII, encyklika Humani Generis. A więc duch oznacza to, że człowiek począwszy od początku, od swojego stworzenia, jest skierowany ku tym celom właśnie najwyższym. Tradycja duchowa Kościoła to jest też inna rzecz. Mówi także o sercu. W biblijnym sensie głębi jestestwa, gdzie osoba opowiada się za Bogiem lub przeciw Niemu. No ale oczywiście również rozumiemy, o co tu chodzi, prawda? Mieć dobre serce na przykład, to nie, no, i mieć zdrowe serce. To są dwie różne rzeczy. Mieć zdrowe serce, czyli ujęcie to kardiologiczne, kiedy dbamy o zdrowie, albo chorujemy i leczymy. Natomiast dobre, no to w sensie tym wewnętrznym, tym właśnie duchowym. A więc człowiek jest stworzeniem Pana Boga, jest dziełem Pana Boga. Raz jeszcze wracamy do początków. I cały jest chciany przez Boga, bo jest jednością, jest jednym ciałem i duszą. co najważniejsze, osoba jest kimś. Człowiek jest kimś. To nie chodzi teraz, żeby się, prawda, wywyższać i prawda, niejako mówić, że jestem panem świata, do mnie wszystko należy, stworzenie i wszystko, co na nim... Nie, ale oczywiście w takim sposób umiarkowany, no tak trzeba powiedzieć. Świat został poddany człowiekowi, żeby pracował, żeby też czerpał tutaj ze życia na tym świecie, prawda, też korzyści, podziwiał piękno świata stworzenia, żył w harmonii. Tutaj się kłania też właśnie ostatnia encyklika Ojca Świętego, żeby dbał o ten świat, o przyrodę, o stworzenia ożywione i o te nieożywione, ale to człowiek jest kimś, bo jest zdolny do tego, by wejść w siebie. Jest zdolny do refleksji nad sobą. Popatrzmy, jakie mamy tutaj dane od Pana Boga narzędzia. Może się doskonalić, może się poprawiać, może być lepszy jutro niż wczoraj, niż dziś. Wszystko tylko zależy od jego woli, bo ma tę właśnie wolę. Natomiast no, kamień, koń, pies, kot nie może się sam poprawić. Może się jednak, możemy go tylko nauczyć czegoś tam, prawda, poprawnego, poprzez ćwiczenia, poprzez stresurę, ale nie ma w sobie tej właśnie autorefleksji. No i drugi ten wymiar, jesteśmy też stworzeni do miłości. Osoba bowiem jest otwarta na inne osoby, tworzy właśnie, może tworzyć właśnie relacje, może tworzyć wspólnoty. A więc to jest bardzo tutaj ważne i istotne. Każda dusza jest bezpośrednio stworzona przez Pana Boga, jest nieśmiertelna, nie ginie więc po oddzieleniu od ciała i łączy się na nowo z ciałem w chwili ostatecznego zmartwychwstania. Podmiotem tej godności jest więc cała osoba ludzka jako istota cielesna i duchowa. I tutaj dalej będziemy już rozważać stworzenie człowieka i to rozróżnienie na kobietę i mężczyznę. Będziemy tutaj tłumaczyć również życie człowieka w raju, ta zażyłość z Panem Bogiem. Pamiętajmy, to był ten dar zmarnowany przez człowieka. Pierwszy człowiek nie tylko został stworzony jako dobry, lecz także ukonstytuowany w przyjaźni ze swoim Stwórcą, w harmonii z sobą samym i otaczającym go światem. Stan ten przewyższa jedynie chwała nowego stworzenia w Chrystusie. Ale tak to było. Kościół, interpretując ten język symboliczny, biblijny, w świetle Nowego Testamentu i tradycji, naucza, że pierwsi rodzice byli stworzeni w stanie sprawiedliwości pierwotnej. Tą łaską świętości pierwotnej było uczestnictwo w życiu Bożym. To zostało utracone, ale potem wiemy, jest możliwy powrót, jest możliwa zmiana i to nas czeka właśnie w przyszłości, w życiu wiecznym. Człowiek pozostający w zażyłości z Panem Bogiem miał nie umierać i nie cierpieć. Miała panować harmonia między ludźmi i całym stworzeniem, a panowanie nad światem urzeczywistniać się przede wszystkim miało w panowaniu nad sobą i w wolności od tej potrójnej pożądliwości, czyli była wolność od przyjemności zmysłowej, pożądania dóbr i nierozumnej afirmacji siebie. I tutaj doświadczenie codzienności, codziennego życia ukazuje jednak, że w człowieku, no, istnieje w człowieku i otaczającym go świecie zło moralne oraz cierpienie i śmierć. Ale my póki co dzisiaj zastanawiamy się nad tym fenomenem jedność ciała i duszy, stworzenie człowieka. Cały człowiek jest więc chciany przez Pana Boga, dlatego jest stworzony, dlatego jest obdarzony właśnie taką, a nie inną godnością. Jest tym podmiotem, jest kimś. To Pan Bóg daje nam właśnie tą łaskę, że jesteśmy ludźmi, mamy godność tą ludzką i potrafimy się rozwijać. Potrafimy uczestniczyć w godności obrazu Bożego. Tutaj jest właśnie ta nasza siła i moc i to piękno, które płynie od Pana Boga.